Nadszedł dzień 21. Pochwyciła Parysada różaniec, aby perły przesunąć, lecz nadaremnie. Perły stężały, wzajem się szczepiły i na złotej nici nieruchomo tkwiły. Próżno Parysada targała perłę za perłą, próżno starała się przesunąć ją po dawnemu. Ani jedna perła nie poruszyła się na złotej nici. Zbladła Parysada, załamała ręce i rzekła do siebie w żałości i w męce. Brat mój Perwic zginął w nieznanym ustroniu i już nie powróci na cisawym koniu. Płakałabym chętnie, płakałabym rada, lecz nie umiem płakać, choć płakać wypada. Kto na łzy czas traci, ten zna tylko żale. Po tropach mych braci pojadę w oddale, wszak mój konik siwy rączą mię poniesie przez pola, przez niwy, po jarach, po lesie. Pobiegła Parysada na podwórze, osiodłała konia siwego i na koniku siwym popędziła drogą zaklętą, sennym zielem porośniętą, pełną ciszy i milczenia i dziwnego przeznaczenia. Biegnie konik siwy, wiatr mu grzywę czesze, a on pod kówkami iskry po drodze krzesze. Noc za nocą mija, dzień za dniem przepada, nie czuje zmęczenia piękna Parysada. Przez dni 20 jechała Parysada, ani kroku nie zwalniając, ani z drogi nie zbaczając. Po dniach 20 ujrzała przed sobą skałę, a pod skałą źródło. Zeskoczyła z konia i stanęła przy źródle pod skałą, ledwie stanęła, a natychmiast z lasu wyszedł jej na spotkanie derwisz stary. Jestem zmęczony, jestem znużony, jestem strudzony, wołał derwisz. 333 lata żyję na świecie i nie wolno mi zasnąć snem wiekuistym i nie wolno mi odpocząć w ciszy mogilnej. Dziś właśnie dzień mych urodzin, a jutro dzień mych imienin. Straciłem od dawna ojca i matkę, straciłem od dawna pamięć, więc nie pamiętam, o której godzinie na świat przyszedłem i nie pamiętam, jak mi na imię. Czy los zlituje się nade mną w dniu mych urodzin lub w dniu mych imienin? I czy pozwoli mi nareszcie umrzeć, jak innym ludziom pozwala? Czy też będę musiał nadal istnieć i trwać i czuwać i wskazywać młodym szaleńcom drogę do trzech dziwów ukrytych na szczycie góry cmentarnicy? Derwiszu, zawołała Parysada, chcę cię właśnie prosić, abyś mi wskazał drogę. Dziewczyno szalona, rzekł derwisz. Nigdy jeszcze żadna kobieta nie ośmieliła się w taką podróż wyruszyć. Tysiące rycerzy zginęło tam bez wieści, a ty, dziewczyno słaba i niedoświadczona, chcesz iść w ich ślady? Niedawno poszli tam dwaj młodzieńce i już nie powrócili. To na pewno moi bracia, rzekła Parysada. Daremne twe przestrogi, derwiszu. Nikt i nic nie odmieni mego postanowienia. Daj mi lepiej rady i wskazówki, abym mogła ich uratować. Widzę, że nie odwiodę ciebie od twoich zamiarów, rzekł derwisz. Wolę więc wspomóc cię radami i wskazówkami. Słuchaj tedy uważnie. I derwisz słowo w słowo opowiedział Parysadzie to samo, co Bachmanowi i perwicowi. Wyjął wreszcie złotą kulę z torby, którą miał u pasa, i podał kulę Parysadzie. Parysada wzięła kulę i rzekła: — Derwiszu, czy nie masz przypadkiem waty w swej torbie? — Mam — odpowiedział derwisz. — Daj mi spory kawał waty, bo mi się przyda. Derwisz podał jej watę i spytał zdziwiony: — Na cóż ci się przyda wata w tej podróży? Uśmiechnęła się Parysada i odrzekła: — Wszak sam mówisz, że czeka mnie walka z duchami niewidzialnymi. Duchom tym nie wolno przybierać żadnych kształtów. Nie wolno zjawić się w postaci potworów lub strachów widomych. Nie mogą one przestraszyć moich oczu. Jeno mogą przerazić moje uszy. Szeptami i wrzaskami będą się starały zmusić mię do tego, abym się obejrzała za siebie. Pozatykam watą uszy, wata wszelkie wrzaski zagłuszy. Może mi się wówczas uda zdobyć 3 na górze cuda i może uratuję moich braci. Jesteś mądra i domyślna, rzekł derwisz. Niech los ci sprzyja. Parysada dosiadła konia i rzuciła przed siebie kulę złotą. Toczyła się kula tak długo, aż stanęła wreszcie u podnóża góry cmentarnicy. Parysada zeskoczyła z konia, rzucając mu cugle swobodnie. Koń stanął jak wryty obok dwóch innych koni, które Parysada natychmiast poznała. — Stójże, mój koniku siwy, obok bułanego, a niech zaś bułany stoi obok cisawego. Może wrócę z mymi braćmi, wodą was napoję. 3 potrzebne są rumaki tam, gdzie jeźdźców troje. Zmierzch już zapadał. Pierwsza gwiazda błysnęła w niebiosach. Parysada mocno zatkała uszy watą i spojrzała wokół. Od razu spostrzegła ścieżkę złotobrzeszkę, która się tliła w zmierzchu światłem złocistym. Po ścieżce złotobrzeszce wstąpiła Parysada na zbocze góry cmentarnicy i poszła śmiało przed siebie, coraz wyżej, coraz chyżej, dumając naprzemian to o 3 dziwach, to o 2 braciach. Wkrótce ścieżka złotobrzeszka rozszerzyła się w drogę obszerną, w drogę przestronną. Cicho było i bezludnie na drodze obszernej, na drodze przestronnej. Ani żywego ducha, ani wietrzyka w przelocie, nawet komar, nawet mucha nie zabrzękły w tej martwocie. Martwo i pusto, i straszno, i bezludnie. Po obu stronach drogi w ładzie i bezładzie stały i sterczały posągi, kamienne dziwolągi. Stał jeden obok drugiego, posąg obok posągu, dziwoląg obok dziwolągu. Długie cienie padały od nich na drogę. Parysada szła po tych cieniach, które jej kładły się pod stopy. Szła i myślała: może wśród tych posągów są i obaj bracia moi w martwy kamień zaklęci. Stoją na górze cmentarnicy i kamiennymi oczyma patrzą przed siebie. Lecz kamienne oczy zobaczyć nie mogą siostry, która kroczy niebezpieczną drogą. A kamienne wargi nie mają tej mocy, aby głosząc skargi wołać ku pomocy. Stoi głaz przy głazie i ślepy i głuchy, a naokół krążą niewidzialne duchy. Tak myślała Parysada, idąc po drodze obszernej, po drodze przestronnej. postrzegły ją od dawna duchy niewidzialne i zaczęły się naradzać, jakimi szeptami i wrzaskami i głosami i odgłosami przerazić mają tę śmiałą dziewczynę, jaką zmorą zmorzyć, jaką trwogą zatrwożyć, jakim skokiem zaskoczyć, jakim mrokiem zamroczyć. Naradziły się, namyśliły się i zaczęły straszyć Parysadę. Straszyły ją krzykiem i wężowym sykiem, i płaczem, i śmiechem, i martwym oddechem, szmerem i tententem, groźbą i lamentem, szelestem i trzaskiem, wystrzałem i wrzaskiem, skomleniem, szczekaniem i nawoływaniem, jękiem i łoskotem, skomleniem i grzmotem. Straszyły ją długo i pracowicie, i niezmordowanie, i przebiegle. Lecz próżne były ich wysiłki, próżna była ich praca niewidzialna i przebiegłość czarnoksięska. Parysada nic nie słyszała. Miała waty pełne uszy, a zaś męstwo miała w duszy. Szła dalej po drodze obszernej, po drodze przestronnej. Szła w zaklęte, obce światy, nie wyjmując z uszu waty. Szła noc całą bez ustanku, aż do świtu, do poranku. Świt zaświtał, błękit zabłękitniał. Rosa kwiaty zrosiła, w słońcu się zasrebrzyła. Doszła Parysada aż do szczytu góry cmentarnicy, a na samym szczycie czarodziejskie życie, pogoda i wiosna i bajka radosna. Spojrzała Parysada w pogodę i wiosnę i w bajkę ukrytą na szczycie góry cmentarnicy. Spojrzała i natychmiast postrzegła cokół marmurowy, a na tym cokole mech porastał z rzadka, a na tym mchu stała pozłocista klatka. W klatce siedział ptak bulbulezar. Skrzydła miał pawie, szyję łabędzią, dziób bociani, pazury sępie, a oczy jaskółcze. Dziobem ciągle poruszał, skrzydła ciągle napuszał, a pazury zaciskał, a oczami połyskał. Podbiegła Parysada do bulbulezara i wzięła klatkę do ręki. Watę z uszu wyrzuciła i do ptaka przemówiła. Jestem teraz twoją panią, a ty moim sługą. Każdy mój rozkaz spełniać musisz. Już się nie lękam duchów niewidzialnych, bo nie mają władzy nad tym, kto posiada twoją klatkę pozłocistą, a w klatce ciebie, dziwaczny bulbulezarze. Jestem twoim sługą, a ty moją panią, odpowiedział bulbulezar. Każdy twój rozkaz będę spełniał niezwłocznie. Musisz mi tylko dostarczać dużo wonnego tytoniu, gdyż pasjami lubię palić fajkę, którą ukrywam zazwyczaj pod skrzydłem. Jest to jedyny mój nałóg. Zresztą nie mam innych nałogów, przywar, nawyknień i wybryków. Na dowód przyjaźni opowiem ci natychmiast najpiękniejszą i najstraszniejszą bajkę. Bulbulezar się nasrożył, błysnął okiem, dziób otworzył. Głosem ludzkim począł gadać, bajkę straszkę opowiadać. Szeptał, sykał, ślepie mrużył, długą bajkę coraz dłużył. A gdy wreszcie skończył bajkę, wnet spod skrzydła wyjął fajkę. Przestał gadać, szeptać, sykać. Począł dumnie fajkę pykać. Dość tych bajek, zawołała Parysada. Dość gadania i ględzenia. Nie mam czasu do stracenia. Muszę braci mych ratować. Braci swoich uratujesz. ale najpierw wskażę ci drogę do dębu samograja — odpowiedział Bulbulezar. Poszła Parysada przed siebie, trzymając klatkę w ręku, a Bulbulezar drogę jej wskazał. Wkrótce zobaczyła nad przepaścią, nad otchłanią, dąb olbrzymi, gęsto liściem porośnięty. Był to dąb samograj. Dąb bez wiatru się zachwiewał, lecz nie szumiał, jeno śpiewał i nie śpiewał, jeno grał, jakby w sobie harfę miał. Płynął wokół dźwięk harfiany, rozedrgany, rozśpiewany, rozedrgany gałęziście, rozśpiewany poprzez liście. Zasłuchała się Parysada w harfiane dźwięki dębu samograja i długo, długo nie mogła się ich nasłuchać, nie mogła się nimi nacieszyć. Otrząsnęła się wreszcie ze swego zasłuchania i rzekła: dość tych śpiewów i dzwonienia, nie mam czasu do stracenia. Naucz mię, Bulbulezarze, jak mam dąb ten przenieść ze szczytu góry cmentarnicy do mego ogrodu? Czy mam go wykopać, czy zrąbać toporem, czy piłą przepiłować? Ani wykopać, ani zrąbać toporem, ani piłą przepiłować, odpowiedział Bulbulezar. Zerwij z niego jedną małą gałązkę i zasadź ją w swoim ogrodzie. Gałązka natychmiast rozrośnie się w dąb, taki sam jak ten, który tu widzisz przed sobą. Zerwała Parysada gałązkę małą z dębu samograja i schowała ją w zanadrze. — Powiedz mi teraz, Bulbulezarze, jak mam ratować braci moich zaklętych? — Braci swoich uratujesz, ale najpierw wskażę ci drogę do strugi złotosmugi — odpowiedział ptak. Bulbulezar wskazał drogę. I Parysada wkrótce doszła zboczem góry cmentarnicy do polany samotnicy. A na tej polanie słoneczne świtanie, a w środku polany basen cembrowany, a w tym basenie struga złotosmuga. Podbiegła Parysada do basenu i zajrzała ciekawie do wnętrza. A w tym wnętrzu struga złotosmuga jarzyła się, iskrzyła, tryskała w błękity złocistym strumieniem. Wybiegał strumień ku górze, rozpryskiwał się w lazurze i do basenu z powrotem opadał skroplonym złotem, opadał perlistym deszczem, wstrząsany wiatrem i dreszczem. Zapatrzyła się Parysada w strugę złotosmugę i nie mogła się na nią napatrzeć, ani się nadziwić, ani się nacieszyć jej widokiem. Otrząsnęła się wreszcie ze swego zapatrzenia i rzekła: dość tych cudów i patrzenia, nie mam czasu do stracenia. Naucz mię, Bulbulezarze, jak mam tę strugę złotosmugę przenieść z góry cmentarnicy do mego ogrodu? Czyli mam basen cały z ziemi wyryć? Czyli tysiącem dzbanów wodę zeń wyczerpać? Ani basenu z ziemi wyryć nie potrzeba, ni dzbanów tysiącem wody zeń wyczerpać, odpowiedział Bulbulezar. Zerwij dzwonek błękitny, co pod basenem rośnie. Napełnij ten dzwonek wodą po brzegi. Woda się z dzwonka nie wyleje. Śmiało więc schowaj go w zanadrze. Gdy wrócisz do domu, każesz w swoim ogrodzie inny basen wymurować i naokół ocembrować. Wylejesz wodę z dzwonka do basenu, a odrobina tej wody natychmiast pocznie wzbierać i napełni twój basen po brzegi. Zerwała parysada dzwonek błękitny, napełniła go wodą z basenu i schowała w zanadrze. Teraz mi powiedz, Bulbulazarze, co mam uczynić, aby posągom kamiennym życie dawne przywrócić? Obejrzyj się za siebie, rzekł Bulbulazar. Obejrzała się parysada i zobaczyła krzak różany, a w tym krzaku dzban zielony. Weź dzban zielony z różanego krzaka, mówił dalej Bulbulazar. Dzban ten jest pełen soków żywicznych. Sokiem żywicznym skrob posągi kamienne, a ożyją wszystkie i w rycerzy się zamienią. Pochwyciła parysada dzban zielony i pobiegła na drogę obszerną, na drogę przestronną, gdzie stały posągi, kamienne dziwolągi. W jednej ręce dzban trzymała, a w drugiej klatkę z Bulbulazarem.